Ci, którzy są częścią tej społeczności od lat, wiedzą. Ci, którzy byli tydzień temu, zostało to przypomniane. Więc ja tylko krótko też powiem, że mamy taką tradycję, że w grudniu nasze kazania charakteryzują się takim wymiarem typologicznym. Typologia, czyli jakaś osoba, jakieś wydarzenie, jakaś historia, jakaś postać, jakiś przedmiot czasami ze Starego Testamentu wskazuje na postać, zbawcze dzieło Pana Jezusa w Nowym Testamencie. I właśnie dlatego, że jest to okres przygotowywania się do świąt, wspominania tej Bożej łaskawości, którą nas obdarzył. Właśnie w ten sposób staramy się też sami przygotować do tego, że stosujemy tą typologię, że w Starym Testamencie jest jakiś typ, coś, co wskazuje, a rozwiązanie tego typu było w Panu Jezusie. I tych typów w Starym Testamencie mamy bardzo dużo. Co więcej, nawet sami możemy je tworzyć, dlatego że autorzy Nowego Testamentu pokazują nam, że właśnie w ten sposób odczytują Stary Testament, który cały wskazuje na Pana Jezusa. Ja z wami rozważam pierwszą Księgę Mojżeszową i idąc przez tą ekspozycję Księgi doszliśmy do historii Józefa i generalnie rzecz biorąc, historia Józefa jest bardzo wdzięczną opowieścią z punktu widzenia typologii. I być może już nawet, jako że te kazania typologiczne mamy od lat w naszym kościele, już mogło być kazanie typologiczne z całego życia Józefa, ponieważ tam jest tyle elementów, które pokazują, że bardzo łatwo jest z tej historii wskazywać na Pana Jezusa. Ale można również wybrać, przyjrzeć się bliżej poszczególnym etapom rozwoju tej historii i tam również dostrzec typologię i tak właśnie dzisiaj zrobimy. Niesłusznie oskarżony Józef, podobnie jak fałszywie oskarżony Pan Jezus, trafia do więzienia. Przyjrzyjmy się, proszę, pierwszym wersetom tej historii. W momencie, w którym rozpoczynamy dzisiejszą część, minęło 11 lat, od kiedy Józef został sprzedany w niewolę. Pamiętamy, szedł do braci, bracia go napadli, chcieli go zabić, w końcu go sprzedali, trafił do Egiptu. Nie wiemy, jak te 11 lat rozkłada się pomiędzy domem Potyfara a więzieniem. Wiemy jednak, że w tym momencie Józef ma 28 lat. Czyli z takiego młodzieńca, nastolatka, faworyzowanego przez swojego ojca, nielubianego, wręcz znienawidzonego przez swoich braci, wyrósł już w młodego mężczyznę i jest w więzieniu. I w tym momencie do Józefa, do jego lochu, dołącza dwóch znanych więźniów. Królewski podczaszy i królewski piekarz. Ci dwaj mężczyźni pełnili bardzo ważną rolę na dworze Faraona, ponieważ w pewnym sensie oni trzymali w swoich rękach życie i zdrowie samego króla, Faraona, dbając o czystość i dbając o jakość jego pożywienia. Egipscy podczaszy byli czasami nazywani czystymi rękami, co odnosiło się do tego, że podczaszy musieli być ludźmi uczciwymi, ponieważ oni pierwsi próbowali wino, które podawali za chwilę Faraonowi. Więc oni musieli być pewni, że to, co podają, rzeczywiście nie jest zatrute. Natomiast piekarz był odpowiedzialny za całe menu serwowane Faraonowi. I być może Faraon podejrzewał któregoś z nich, albo obydwóch, o zdradę, albo po którymś posiłku poczuł się niedobrze i stwierdził, to na pewno jeden z nich. Więc, żeby było łatwiej i prościej, obydwóch wtrącił do więzienia, ale zauważmy, jeszcze nie skazał ich na śmierć. Więc brał pod uwagę, że może to tylko jakaś niestrawność. Niemniej jednak, krótka piłka, są w więzieniu. Trafili do lochu, a odpowiedzialność za ich opiekę spadła na Józefa. Czytamy w czwartym wersecie. Przełożony straży przybocznej przekazał ich Józefowi, aby im usługiwał. Józef stał się sługą ludzi oskarżonych o zdradę i próbę zabójstwa króla. ludzi znanych na dworze faraona, ale w tym momencie na pewno nikt się nie przyznawał do tego, że kiedykolwiek cokolwiek ich łączyło, albo byli przyjaciółmi, albo byli nawet rodziną, bo sytuacja była niepewna. Natomiast wcale nie była to też dobra sytuacja dla Józefa, ponieważ nie dość, że był niewolnikiem, to stał się jeszcze sługą innych więźniów. W takiej sytuacji czymś jak najbardziej zrozumiałym jest to, że ci więźniowie, ci dwaj znani więźniowie, mieli w nocy ciężkie sny, że męczyły ich jakieś mary nocne. A sny, które mieli ci dwaj mężczyźni, z pewnością były niepokojące i to z kilku powodów. Po pierwsze, starożytni Egipcjanie przywiązywali ogromną wagę do snów. Wierzyli, że sen pozwala im nawiązać kontakt z innym światem. Po drugie, o czym już wiemy, uważano, że para snów wskazuje na pewność ich spełnienia. Po trzecie, z powodu uwięzienia nie mieli dostępu do profesjonalnych interpretatorów, bo skoro wszyscy wierzyli, że sny mają wartość, to pojawiła się taka usługa jak interpretator snów i oni mieli swoje księgi snów, które uważano za niezbędne do rozszyfrowywania symboliki snów. Ale jako, że siedzą w więzieniu, to są przejęci, jeden bardziej, drugi mniej. Sen coś znaczy, są dwa, nikt nam nie może wyjaśnić, co tu zrobić. Czytamy w wersetach od szóstego, właściwie od końcówki piątego. Gdy byli już pewien czas pod strażą, potraszy i piekarz króla Egiptu, tej samej nocy mieli sen. Sen podczaszego różnił się jednak od snu piekarza, króla Egiptu, a obydwaj znajdowali się w więzieniu. Rankiem przyszedł do nich Józef i zobaczył, że byli zmartwieni. Zapytał więc urzędników faraona, uwięzionych razem z nim w domu jego pana, dlaczego macie dziś smutne twarze? A oni mu odpowiedzieli, mieliśmy sen, ale nie ma nikogo, kto by nam go wyjaśnił. Wtedy Józef powiedział do nich, czy nie do Boga należy wyjaśnianie? Opowiedzcie mi. Ta odpowiedź Józefa, skierowana do więźniów, ujawnia, co się już wydarzyło w jego sercu. Że Bóg wzbudzał przemianę z egoistycznego faworyta Jakuba w kogoś, kogo Bóg przygotowuje do wielkości. Józef tutaj wykazuje się wrażliwością. Jest to uderzający kontrast w stosunku do tego, jakim on był jako 17-latek, ponieważ chociaż był szczerym, był transparentnym, jednak jego relacje z braćmi ujawniały, że był niewrażliwy na poziomie egocentrycznego, właśnie faworyzowanego, zapatrzonego w siebie dziecka. Teraz jednak, mimo że miał wszelkie powody, by ignorować uczucia swoich podopiecznych, współwięźniów, właściwie tym, którym służył, był czuły i troskliwy. Widzimy, jak doświadczenia Józefa związane z jego wzlotami, a jeszcze bardziej upadkami, czyniły go niezwykle wrażliwym i współczującym wobec innych. I czyż nie dokładnie tak działa to w życiu? Nie będziesz w pełni w stanie współczuć albo współodczuwać może bardziej z osobami samotnymi, dopóki sam nie odczujesz samotności. Dotyczy to również, a może szczególnie, tego pragnienia bycia w szczęśliwym związku. Jeśli nigdy nie odczułeś takiej samotności, to trudno będzie ci okazać zrozumienie, empatię, współodczuwać z osobą, która w takiej sytuacji jest. Jeśli nigdy nie cierpiałeś na poważną, na prawdziwą depresję, to twoje reakcje mogą ograniczyć się do porady zaciśnij zęby i weź się w garść. Albo idź na zakupy i kup sobie coś fajnego. Albo jakieś tam jeszcze inne. Gdyby na przykład, hipotetycznie, moje nastoletnie dziecko nie przeszło fazy silnego buntu, to nigdy nie byłbym w stanie rozumieć rodzica nastoletnich dzieci, którzy mają w domu twór, który z ich dziecka kochanego przerodził się w potwora. I mają tylko nadzieję, że kiedy ta część mózgu w końcu się znowu pofałduje, że wróci ich poprzednie dziecko. W doświadczeniach, które uwrażliwiały Józefa, widzimy podobieństwo do Pana Jezusa. W liście do Hebrajczyków, wybrałem dwa fragmenty, czytamy tak. W tym natomiast, który został uczyniony niewiele mniejszym od aniołów, dostrzegamy Jezusa, ukoronowanego chwałą i czcią przez śmiertelne cierpienia. Gdyż z łaski Boga doznał on śmierci za wszystkich. Musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby wobec Boga stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem, by zgładzić grzechy ludu, w tym bowiem, w czym sam doznał cierpienia, może przyjść z pomocą tym, którzy są doświadczani. Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć w naszych słabościach, lecz podobnie jak my doświadczonego we wszystkim oprócz grzechu. Śmiało więc zbliżmy się do tronu łaski, abyśmy we właściwym czasie otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę pomocy. Śmiertelne cierpienia, w czym sam doznał cierpienia, może przyjść z pomocą tych, którzy są doświadczani. Mógł współczuć w naszych słabościach. Dzięki swoim doświadczeniom życiowym Józef rozwinął rzeczywiście empatię i wrażliwość. I w jego sercu zrodziła się zdolność współczucia, przejmowania się tym, co inni myślą. Rozumiał już innych ludzi i to, co czują. I co więcej, troszczył się o nich i na naszych oczach rodzi się przywódca. Ale nie tylko to, że był wrażliwy, on miał też właściwy odruch, taki Boży odruch. Nie tylko był wrażliwy, ale gdy podczaszy i piekarz przedstawili swoje sny, Józef od razu odniósł to do Boga. Popatrzmy na werset 8. Czy nie do Boga należy wyjaśnianie? Odpowiedzcie mi. Wszyscy wiemy, że to, co ludzie robią odruchowo, bardzo dobrze odzwierciedla to, co kryje się w ich sercach, zwłaszcza w sytuacji kryzysu, w sytuacji wzburzenia emocjonalnego, gniewu, gdy wydarzy się coś, czego nie jesteśmy w stanie skontrolować, tylko właśnie okazuje się, co tam tak naprawdę w nas siedzi, to błyskawiczna reakcja Józefa ujawniła, że był on człowiekiem myślącym o Bogu i posiadającym taką duchową wrażliwość. Te 10 lat wzlotów stworzyło i upadków, stworzyło w nim poczucie głębokiej świadomości Boga. Zwracanie się do Boga stało się takim jego nawykiem, nawykiem jego serca, nawykiem jego umysłu. Czytamy o tym w 39 rozdziale, 9 wersecie, 40, tutaj oczywiście, ale też w 41, 16, 51, 52, 45. On często powołuje się czy odwołuje się do Boga, co jest niezbędnym elementem pobożnego przywództwa. W ten sposób Józef również zapowiadał, w jaki sposób będzie żył sam Pan Jezus. Obliczono, że 10% z wszystkich słów Pana Jezusa, które są zapisane w Ewangeliach, to cytaty ze Starego Testamentu. 10%, ale do tego dochodzi jeszcze ich omówienie, nawiązywanie, porównywanie, odnoszenie się do woli Boga, do zbawczego dzieła, długie przypowieści dotyczące konkretnych cytatów. Pan Jezus żył Bożym Słowem, Pan Jezus żył tym ciągłym odnoszeniem się do swojego Ojca. Reakcja Józefa w naturalny sposób wynikała z jego wiary. Czy nie do Boga należy wyjaśnienie? Odpowiedzcie mi. To jest jednocześnie wyraz zaufania, że jego własne sny również się spełnią. Bo gdyby zrezygnował ze swoich marzeń, to nawet nie pomyślałby o interpretacji snów innych ludzi. Chociaż minęło ponad 10 lat od jego podwójnego snu, najpierw o polu podczas żniw, kiedy pamiętamy, snopy zebrały się wokół niego, oddawały mu pokłon, później 11 gwiazd, do tego słońce i księżyc również zgromadziły się wokół niego, oddały mu pokłon. Chociaż nie wiemy, w jaki sposób słońce, księżyc i gwiazdy mogą się pokłonić, snopy bardziej, to nie miał żadnych wątpliwości. Mimo, że nie widział swojej rodziny, nawet nie wiedział, czy oni jeszcze żyją. Nie spotkał żadnego wierzącego w tego samego Boga, co on człowieka, a jednak wierzył, że jego sny się spełnią. Wiara Józefa była podobna do wiary wielkich postaci z galerii wiary z listu Hebrajczyków, gdzie czytamy, że wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, dowodem istnienia rzeczy, których nie widzimy. Jak zauważył bardzo znany niemiecki teolog, przez którego dzieła muszą przebijać się studenci teologii, jeśli robią to w języku polskim, jest to bardzo karkołomne. Gerhard von Rath napisał tak: stwierdzenie Józefa, czy nie do Boga należy wyjaśnianie, było bezpośrednią polemiką z bałwochwalczą kulturą Egiptu. Józef oświadczył, że interpretacja snów nie jest pseudonauką specjalistów z ich książkami o snach, ale darem, który może dać tylko Bóg. Wydarzenia przyszłości leżą w mocy Jahwe. Jedynym, który mógł je interpretować, był ten, który otrzymał ich interpretację od Boga. Ale Bóg nie tylko dał Józefowi te sny i ich rozumienie, co ciągle skutecznie przygotowywał go do bycia przywódcą. Jak już mówiłem, wypracował w nim wrażliwość, która pozwalała mu dostrzec trudną sytuację innych ludzi i zareagować właśnie z empatią. Jego naturalną reakcją było zwracanie się najpierw do Boga po mądrość i wskazówki, co znowu jest niezbędną cechą pobożnego przywództwa. I wreszcie Józef wytrwale trzymał się swoich pozornie niemożliwych do wypełnienia snów. Wierzył w Boże objawienie. I w tym również podobny był do Pana Jezusa. W liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale czytamy: przystało bowiem temu, z powodu którego dzieje się wszystko i za sprawą którego dzieje się wszystko, aby tego, który wielu synów doprowadził do chwały, sprawcę ich zbawienia, uwaga, udoskonalić przez cierpienia. Chociaż był synem, przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa, a tak uczynionym, doskonałym, stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Tydzień temu Filip wspominał o doketyzmie z greckiego, że wydaje się, że był taki pogląd w historii Kościoła i być może dzisiaj gdzieś tam na jego krańcach również się pojawia, że Pan Jezus nie był w pełni człowiekiem, że On tylko wydawało się, że był człowiekiem. Że w momencie, kiedy Maria trzymała małego Pana Jezusa na rękach i On tak robił miny i gugał, to tak naprawdę On sobie myślał: kobieto, przecież ja jestem stwórcą całego wszechświata, ale niech będzie, pogugam Tobie. Że to jest nieprawda, to jest biblijna nieprawda. W momencie, kiedy Pan Jezus gugał i gaworzył, to on naprawdę gugał i gaworzył. I kiedy uczył się chodzić, to on naprawdę uczył się chodzić, a nie chodził po domu, przychodzi mama i udaje, że... Wydaje mi się, że współczesne chrześcijaństwo ma delikatny problem z pełnią ludzkości Pana Jezusa, bo staramy się bardzo mocno akcentować boskość Pana Jezusa, że jest odwiecznym Bożym Synem, zrodzonym, a nie stworzonym, tej samej istoty, co Ojciec, amen, kropka. Ale jednocześnie On stał się w pełni człowiekiem. Rozwijał się, czytamy, nabierał łaski, mądrości u ludzi, u Boga. My nie wiemy, jak ta Jego świadomość i boskości bycia Bożym Synem Odwiecznym i Jego misji w Nim się rozwijała. Nie wiemy, ponieważ Ewangelie, ani w ogóle Nowy Testament nam tego nie podaje, ale był w pełni człowiekiem. Także może zapamiętamy gaworzący Pan Jezus. To pełnia ludzkości Pana Jezusa. Podobnie jak Józef poprzez cierpienia, doświadczenia, tak samo Pan Jezus przez cierpienie, to co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa, był udoskonalony, stał się doskonałym w tym posłuszeństwie swojemu ojcu. Wracając do Józefa, no trzeba wreszcie wyjaśnić sny dwóch znanych więźniów. I mamy to w kolejnym fragmencie naszego rozdziału. Sen podczaszego. Józef wysłał snu, który przypominał trochę taki przyspieszony, poklatkowy, taki timelapse filmu przyrodniczego, na którym widać trzy gałązki winorośli. One na oczach widza rosną, zakwitają, wypuszczają pąki. Te pąki zamieniają się w kiście winogron, a następnie zostały zerwane przez podczaszego, wyciśnięte do kielicha faraona, podane władcy. To, tu pominięty jest element fermentacji, aby mógł je wypić. I interpretacja snu jest bardzo łatwa i przyjemna w dodatku. Od 12 wersetu wówczas Józef powiedział, takie jest znaczenie snu. Trzy gałązki oznaczają 3 dni. Jeszcze 3 dni, a faraon zdecyduje o twoim losie i przywróci ci twoje stanowisko. Będziesz podawał mu puchar do rąk tak, jak dawniej, kiedy byłeś jego podczaszem. Szczęśliwe dni już były tuż, tuż za rogiem. Tylko 3 dni. Zauważmy tą taką w sumie niezwykłą pewność siebie i niesamowity autorytet Józefa. On był ich sługą, był więźniem. Nosił kajdany, a pomimo tego był pewny, że to, co mówi, jest prawdą i tak się stanie. Ale też był świadomy tego, że sam jest w potrzebie. Dlatego prosi królewskiego podczaszego o prostą przysługę, żeby, kiedy on już będzie u faraona, żeby wyświadczył mu tą łaskę i wspomniał o nim faraonowi i uwolnił go z tego więzienia. Uprowadzono, mówi Józef, mnie bowiem z ziemi Hebrajczyków, 15 werset, a i tutaj nie zrobiłem niczego, za co należałoby mnie wtrącić do tego lochu. Gdy będzie ci się już dobrze wiodło, nie jeśli, a może, gdy będzie. Sam znajdował się nadal w bardzo nieszczęśliwej sytuacji. Te 11 długich lat było nieustanną próbą dla Józefa, który, jak dobrze wiemy, no poza tym, że był aroganckim bratem, dlatego że był faworyzowany i myślał, że jest najważniejszy, nie zrobił nic, żeby taki los go spotkał, w czym również był podobny do Pana Jezusa. Jak czytamy w pierwszym liście Piotra w 2 rozdziale, on nie popełnił grzechu, ani w jego słowach nie znaleziono podstępu. A gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, lecz się powierzał temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechu żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliście uleczeni. Byliście bowiem jak owce, które się błąkają. Ale teraz zwróciliście się do pasterza, stróża waszych dusz. Bracia i siostry, dysonans Józefa jest tym, czego często doświadczają ludzie wierzący. Jak napisał przyrodni brat Pana Jezusa, z tej samej mamy, ale z innych ojców, Jakub, w 1 rozdziale swojego listu, radujcie się w pełni, moi bracia, gdy spadną na was różne doświadczenia. Wiecie przecież, że z wypróbowania waszej wiary rodzi się wytrwałość. Wytrwałość zaś niech się przejawia w doskonałym dziele, abyście byli doskonali, nienaganni, bez żadnych braków. Słowo doskonali w tym języku, w którym został napisany Nowy Testament, jest znaczeniowo tym samym, co dojrzali. W pełni dojrzały to jak doskonały, że już prawie nie można lepiej. I Józef był na drodze stania się człowiekiem, przywódcą, któremu niczego nie brakowało. To był pierwszy sen. Drugi sen, no już bardziej koszmarny, zwłaszcza dla piekarza. Najwyraźniej piekarz lekko się wstrzymywał, może nie ufał, niewolnik, będzie mi tutaj sny interpretował, nawet księgi nie ma, ale słysząc pozytywną interpretację snu podczaszego, zdecydował się podzielić swoim. Miałem na głowie 3 kosze białego pietrzywa. W koszu na samym wierzchu znajdowało się pieczywo, jakie piekarz wypieka dla faraona. Ale ptaki wyjadły je z kosza na mojej głowie. Jak czytamy w swoim śnie, na swojej głowie miał 3 kosze z prawdziwą ucztą dla faraona. Egipski słownik wymienia, że w tamtych czasach na stół faraona trafiało, i wymienia je po nazwie, 38 rodzajów ciast i 57 rodzajów pieczywa. Wiadomo, że sam faraon tego nie jadł. Miał do tego ludzi, a później ptaki karmić. Albo krokodyle w Nilu. Jednak, co złowieszcze, wszystkie te przysmaki zostały zniszczone przez drapieżne ptaki i żadna z nich nie trafiła do faraona. Prawdopodobnie, poza interpretacją snu, Józef był przekonany o winie piekarza. Bo to też nie trudno było odkryć, co kto tam na dworze robił. I widzimy to w tym, jaki ton nadał interpretacji. Przerażający, taki ironiczny wręcz. Trzy kosze, przepraszam, to 3 dni. Jeszcze 3 dni, a faraon zdecyduje o twoim losie i powiesi cię na drzewie, a ptaki będą pożerały twoje ciało. A dosłowniej, za 3 dni faraon podniesie również twoją głowę, lecz wyżej niż resztę ciała. Zawiśniesz na drzewie i ptaki będą dziobać twe zwłoki. Przyznacie, że nie był to najszczęśliwszy finał kariery piekarza, właściwie piekarniczo-cukierniczej branży. W kolejnych wersetach mamy spełnienie tego snu. Literatura egipska odnotowuje funkcjonowanie udzielania amnestii przez faraona. Czasami działo się to w dniu urodzin faraona, ale jeszcze częściej w rocznicę jego wstąpienia na tron, co również opisywało jego narodziny jako Boga, jako że faraon był jednym z bogów Egiptu, więc wtedy, kiedy faraon wchodził na tron, były te narodziny Boga i to był dobry moment, żeby udzielić amnestii. I jak czytamy od wersetu 20, rzeczywiście, kiedy obchodzono urodziny faraona, który wyprawił ucztę wszystkich swoich dworzan, zdecydowało losie przełożonego i podczaszych, i piekarzy. Przełożonego podczaszych przywrócił na jego urząd, i nadal podawał mu on puchar do rąk faraona, przełożonego piekarzy zaś powiesił, jak im to objaśnił Józef. Każda z interpretacji Józefa okazała się prawdziwa. Nawet konkretne słowa i zwroty wypowiedziane do podczaszego w 13 wersecie i 19 powtarzają się w zakończeniu, aby podkreślić dokładność, z jaką wypełniły się przepowiednie Józefa. Przez 11 lat Józef wierzył, że jego sny kiedyś się wypełnią. A teraz miał solidny, obiektywny dowód swojej zdolności do interpretowania snów. Dzięki Bogu. Genialnie zinterpretował te parę słów. Teraz był podwójnie pewien, że jego własne 2 sny się spełnią. I najprawdopodobniej Józef był przekonany, że stanie się to wkrótce. Teraz, gdy podczaszy znowu znalazł się w kręgu faraona, podaje mu puchar, będzie mógł szepnąć słówko, słuchaj faraonie, tam był taki Józef, słuchaj, jaki gość, po prostu, jaki człowiek, warto byłoby go zobaczyć, posłuchać i mieć go przy sobie. Ale właśnie w tym momencie nadchodzi rozczarowanie, ponieważ tak się nie stało. Czytamy raczej w kolejnych wersetach 23, przełożony podczaszych nie pamiętał jednego Józefie. Zapomniał o nim. Puścił w niepamięć całą tą więzienną przygodę. Nie chciał tam wracać myślami, emocjami tego smrodu, tego brudu, tego jedzenia. No i jednocześnie również Józef popadł w niepamięć. Czy potrafisz sobie wyobrazić Józefa, gdy wdzięczny podczaszy 3 dni później wychodzi z więzienia? Hej, królewski podczaszy, pamiętaj o mnie. Ja ci zinterpretowałem sen, wiesz, podniosłem cię na duchu, pamiętaj o mnie, słuchaj, idź z Bogiem i ja czekam. Może podczaszy powiedział, oczywiście Józefie, jak mógłbym zapomnieć? Zapomnieć o czym? I już nie pamiętał. Następnego dnia jednak, kiedy słońce powstało, może nad Nilem, Józef już był przy kratach wyjściowych z więzienia i czekał, patrzył pod czaszy. Kiedy słońce dochodziło do zenitu, bo akurat tam dochodził do zenitu, mówi, no ja rozumiem, poranek, może ten musiał porozmawiać, może faraon jeszcze. Gdy dochodzi wieczór, mówi, coś się dzieje, ale no, przecież to dopiero pierwszy dzień. Z upływem pierwszego tygodnia jego nadzieje opadały. Z upływem pierwszego miesiąca już dochodziło do niego, że z tego chyba jednak nic nie będzie. I tak minął rok, i tak minął 2 rok, minęły 2 lata od tego momentu, zanim podczaszy przypomniał sobie o Józefie i to tylko dlatego, żeby zapunktować u faraona. Bo teraz faraon miał podwójne sny i nikt nie potrafił nawet z tymi księgami mu ich wytłumaczyć i wtedy podczaszy stwierdził, jeśli był Józef i się go przeprowadził, a on by dobrze powiedział, a nam dobrze powiedział, no, to będzie dla mnie z korzyścią. 2 lata. 2 lata. dwa lata opóźnienia w Bożym działaniu, w Bożej odpowiedzi. Ale też to doświadczanie opóźnienia jest wyraźnie widoczne w życiu wielkich postaci Pisma Świętego. Na przykład długie oczekiwanie Abrahama na syna. 40 lat przygotowań Mojżesza na pustyni. Namaszczenie Dawida jako chłopca, a następnie długie lata oczekiwania na tron, ale też uciekania przed Saulem, ukrywanie się w jaskiniach. Z historii Kościoła moglibyśmy wywołać setki takich Bożych opóźnień. Myślę, że każdy z nas ma w swojej historii takie Boże opóźnienia, gdzie nawet może się wydawało, że to już teraz, a jednak nie. Józef doświadczył rozczarowania po rozczarowaniu. Najpierw to brutalne odrzucenie przez braci. Zło, które go spotkało za czynienie dobra w domu Potyfara. Druzgocące rozczarowanie niewdzięcznym podczaszem. Życie Józefa uczy nas, że rozczarowania są niezbędne do duchowego wzrostu, ponieważ wymagają wiary i pokładania całej nadziei w Bogu. Nie w podczaszym, nie w pracodawcy, nie w lekarzu, nie w swoich siłach, ale właśnie w Bogu. Jak napisał Raymond Edmond, to był prezydent jeden z Wheaton College, znanego chrześcijańskiego uniwersytetu, opóźnienie nigdy nie udaremnia Bożych zamierzeń, jedynie szlifuje jego narzędzie. Dwa lata później Józef znajdzie się na szczycie szczytów. Ale jak zobaczymy za niedługo, to życie wcale nie było łatwe. Każdego ranka będą budziły go pogańskie hymny ku czci egipskich bożków, które są obmywane w Nilu, ubierane, karmione i tak dalej. Życie w Egipcie, jak w każdym imperium i stolicy, toczyło się w atmosferze zmysłowości, jak śpiewał Kuba Sienkiewicz, wszędzie dookoła czyha pokusa. A przysłowiowe panie Potifar były gdzie okiem sięgnąć. Kłamstwa i obmowy wypełniały powietrze arystokratycznego życia Józefa, bo tak to się dzieje i działo na dworach i we władzy. A on był w sumie jedynym prawym, takim Bożym człowiekiem w Egipcie. I to do tego Hebrajczykiem. Ta jego prawość, uczciwość, transparentność zdecydowanie musiało drażnić nieuczciwych, a zwłaszcza konkurentów do jego pozycji, do jego władzy, którą dostanie od Faraona. Ale Józef w tym momencie, za te dwa lata, będzie już bardzo dobrze przygotowany na to i na swoją misję bycia drugim po Faraonie. Bóg był z nim, o czym rozmawialiśmy poprzednio, i ta świadomość dominowała w jego życiu. Józef odniesie sukces dlatego, że Bóg jest z nim. Ale jego największe sukcesy nie miały miejsca, gdy był na szczycie, ale właśnie wtedy, gdy był w niewolniczym dole i jako sługa w domu, i jako sługa w więzieniu. Józef przeszedł transformację dzięki odnawiającej, przemieniającej Bożej łasce. Dokładnie tak samo, jak my przechodzimy transformację i przemianę. Owszem, możemy do tego dodawać naszą wolę, siłę, ale i tak jest to produkt Bożej przemieniającej, odnawiającej łaski. Józef wyrósł na człowieka wrażliwego na innych i instynktownie zwracającego się do Boga. Ale ten etap historii Józefa, który kończymy, swoje zakończenie ma rozczarowaniem. Ale tak naprawdę to rozczarowanie nigdy nie pokrzyżowało Bożych planów, tylko szlifowało Józefa jako narzędzie. Jeszcze dwa lata. Był szlifowany, ostrzony, polerowany w trudach, w cierpieniu, w zdradzie, w rozczarowaniu, aby stać się doskonałym narzędziem odkupienia i wybawienia. I przez to był potężnym narzędziem w ręku Boga w Egipcie. Kończąc tą naszą dzisiejszą część historii Józefa, wskażę jeszcze raz na typologię. Przystało bowiem temu, z powodu którego dzieje się wszystko i ze sprawą którego dzieje się wszystko. Mówimy tutaj o Chrystusie jako Bogu Stwórcy. On wszystko stworzył, On wszystko utrzymuje w istnieniu swoją mocą. Aby tego Jezusa Chrystusa, który wielu synów do chwały doprowadził, sprawcę ich zbawienia udoskonalić przez cierpienia. Pan Jezus stał się doskonale przygotowany do wykonania zbawczego zadania, był doskonały w posłuszeństwie swojemu Ojcu, dlatego że przeszedł przez próby, doświadczenia i cierpienia. Tak jak przechodzimy my, tak jak przechodził Józef, o którym czytaliśmy. Dodatkowo Jego doskonałość we wcieleniu, doskonałość w odpieraniu pokus, doskonałość w odkupieniu umożliwia Panu Jezusowi nieograniczoną zdolność współczucia tym wszystkim z nas, którzy w tym życiu doświadczamy kłopotów, pokus, rozczarowań, ale też opóźnienia w Bożym działaniu. Takiego mamy Zbawiciela, takiego mamy Króla i Pana, który, jak czytamy również w liście do Hebrajczyków, z dumą nazywa nas swoimi braćmi i siostrami. Mówi o Kościele przed swoim Ojcem. Ojcze, zobacz, to moje siostry, to moi bracia, których odkupiłem, których wyratowałem, za których cierpiałem. Ale przecież to są moi bracia, to są moje siostry. Amen. Powstajmy proszę do modlitwy.